Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Muzyka liturgiczna ma przekazywać Słowo Boże, wskazał Ojciec Święty uczestnikom poświęconego jej międzynarodowego kongresu. Rola przywódców religijnych jest fundamentalna w przeciwstawianiu się ekstremistycznym interpretacjom świętych pism, powiedział prezydent Egiptu, przyjmując patriarchów katolickich kościołów wschodnich. Poczyniono błędy, które odbiły się na życiu patriarchatu na polu finansowym i administracyjnym, przyznał arcybiskup Pier Battista Pizzaballa, administrator apostolski dla katolików rytu łacińskiego w Ziemi Świętej. 4 marca wita Państwa Tomasz Matyka, zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Znaczenie muzyki w liturgii podkreślił Ojciec Święty, spotykając się z uczestnikami międzynarodowego kongresu pod tytułem Kult a kultura w 50 lat od Musicam Sacram. Zorganizowały go Papieska Rada do Spraw Kultury i Kongregacja Edukacji Katolickiej dokładnie w pół wieku od wydania posoborowej instrukcji o muzyce sakralnej. Papież przypomniał wciąż aktualne słowa tego dokumentu, że śpiew liturgiczny daje bardziej radosny wyraz sprawowanym obrzędom. Posoborowa instrukcja podkreśla potrzebę czynnego, świadomego i pełnego udziału wiernych. Ojciec Święty przyznał, że spotkanie z nowoczesnością i wprowadzenie do liturgii języków współczesnych wywołało szereg problemów, gdy chodzi o języki, formy i gatunki muzyczne.
Talvolta è prevalsa una certa mediocrità.
Nieraz przeważała pewna przeciętność, płytkość i banalność ze szkodą dla piękna i siły wyrazu celebracji liturgicznych. Dlatego osoby zaangażowane na tym polu, muzycy i kompozytorzy, dyrygenci i chórzyści w scholach cantorum, animatorzy liturgii, mogą dać cenny wkład w odnowę, przede wszystkim jakościową, muzyki sakralnej i śpiewu liturgicznego. W tym celu trzeba promować odpowiednią formację muzyczną, także tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Należy to prowadzić w dialogu z nurtami muzycznymi naszych czasów, z wymogami różnych obszarów kulturowych i w postawie ekumenicznej.
Rola przywódców religijnych w obecnym momencie historii Bliskiego Wschodu jest fundamentalna w przeciwstawianiu się ekstremistycznym interpretacjom świętych pism. Takie zdanie przedstawił prezydent Egiptu Abd al-Fattah al-Sisi, przyjmując w czwartek patriarchę maronickiego Bishara Butrusa Raia oraz chaldejskiego Luisa Rafaela Sacco. Hierarchowie przybyli do Kairu na konferencję międzywyznaniową zorganizowaną przez sunnickie organizacje Uniwersytet Al-Azhar oraz Radę Ulemów z siedzibą w Abu Dhabi. Egipski polityk zaznaczył, iż jego zdaniem nie powinno się określać chrześcijan i muzułmanów jako mniejszość i większość religijną w jego kraju. Lepiej jest bowiem podejmować starania, aby wszystkie grupy miały swój udział w tworzeniu społeczeństwa. Poczyniono błędy, które odbiły się na życiu patriarchatu na polu finansowym i administracyjnym, powiedział administrator apostolski dla katolików rytu łacińskiego w Ziemi Świętej. Arcybiskup Pier Battista Pizzaballa podał takie trudności jako jeden z powodów wybrania go na ten urząd, a nie kogoś z miejscowego duchowieństwa. Hierarcha przedstawił sprawę w odezwie wielkopostnej skierowanej do wszystkich wiernych. Zaprosił on do wspólnego stawienia czoła wyzwaniom. Jednym z poważniejszych elementów problematycznych okazuje się finansowanie Uniwersytetu Amerykańskiego w Madabie w Jordanii, który powstał w 2011 roku staraniem poprzednich władz patriarchatu. Nie możemy zaakceptować morderstwa mającego na celu uciszenie głosów przekazujących informacje, powiedział meksykański biskup Salvador Rangel Mendoza o zabójstwie dziennikarza Cecilio Pinedi Birto. Ofiarę napadnięto w czwartek 2 marca wieczorem w Ciudad Altamirano. Miejscowy hierarcha wezwał władze do większej czujności oraz potępił przestępczość zorganizowaną, której grupy podejrzewa się o dokonanie wspomnianej zbrodni.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego. Oddaję Słowo to nowy cotygodniowy program Radia Watykańskiego, w którym proponujemy Państwu rozważania niedzielnych czytań liturgii Słowa prowadzone przez jezuitów. Dziś wieczorem można się pochylić nad pierwszym czytaniem z Tomaszem Matyką, w drugie czytanie zagłębi nas ksiądz Paweł Pasierbek, a medytację nad Ewangelią przedstawi ksiądz Mariusz Han. Przy mikrofonie Krzysztof Bronk zapraszam na pierwszy odcinek z cyklu Daję Słowo.
Jutrzejsze pierwsze czytanie to fragment z Księgi Rodzaju, w którym Bóg stwarza człowieka i daje mu zamieszkanie, rajski ogród. Pierwsi rodzice jednak grzeszą poprzez skosztowanie owocu z drzewa poznania dobra i zła.
Każdy z nas jest człowiekiem, więc opowieść o stworzeniu symbolicznie przedstawia sytuację każdego z nas, twoją sytuację. Cel biblijnego opisu stanowi próba uzmysłowienia nam wszystkim, więc także tobie, że Bóg pragnie dla nas życia pełnego, w którym nie rządzą nami strach, śmierć i ból. W ogrodzie w Edenie człowiek ma wszystko, czego mu potrzeba, by po prostu żyć i robić to we wspólnocie ze Stwórcą oraz z innymi ludźmi. I według Bożego planu ty również masz wstęp do takiego ogrodu, do takiego życia. A nie tylko ty, każdy. Czy chcesz skorzystać z tego zaproszenia? Ale niestety naszą obecną rzeczywistością jest świat skażony opisanym w dalszej części biblijnego fragmentu grzechem pierworodnym. Sedno owej tragedii ukazuje nazwa drzewa, z jakiego pierwsi rodzice nie mogli jeść owocu. Drzewo poznania dobra i zła oznacza bowiem zdolność do rozsądzania, co jest dobre, a co złe. I nie chodzi tu o zwykłe rozeznanie, ale o decydowanie samemu według własnego widzimisię, czy coś można określić jako słuszne, czy nie. Ostatecznie doświadczamy więc zakorzenionej w nas pychy, mówiącej, że nasze własne zdanie stanowi oczywistą i ostateczną prawdę. Zastanów się, jak często bronisz swojego przekonania tylko dlatego, że jest ono twoim. Ile razy w ciągu tygodnia czynisz tak i nawet przez myśl ci nie przejdzie, iż ktoś inny może mieć rację, albo że prawda jakkolwiek nie stoi po żadnej ze stron. Albo z jak wielką liczbą osób nie chcesz mieć do czynienia, ponieważ w czymś się nie zgadzacie. To właśnie owoc z drzewa poznania dobra i zła, który w pewnym sensie codziennie zjadamy. Gdy pierwsi rodzice popełnili grzech pierworodny, Pismo pisze, iż otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. W sytuacji, w której się znaleźli, każde z nich mogło uznać cokolwiek za dobro lub zło. Równocześnie zauważyli, że nie ma między nimi żadnych barier. Ich nagość to zupełne odsłonięcie jednego przed drugim. Ale jeśli inny człowiek może nas zranić swoimi decyzjami, to naturalnie szukamy jakiejś obrony, przykrycia, które schowa nasze słabe punkty i tak pozwoli nam uniknąć cierpienia. W ten sposób możliwość osądzania rzeczywistości zgodnie z własnym punktem widzenia doprowadziła również do życia w niepewności i strachu. Zakładamy teraz różne maski, aby nikt nas nie zranił i nawet abyśmy sami siebie nie zranili. Jakie maski, przekonania, zachowania i pewniki, na których codziennie się opierasz, w sobie odnajdujesz? Ale realnie przed konsekwencjami grzechu pierworodnego ratuje nas jedynie drzewo życia. Tylko że po upadku jego owoce nie wydają się słodkie, bo stanowi je obecnie krzyż Jezusa Chrystusa. To On, Bóg człowiek, przyjął na siebie wszystkie konsekwencje naszego skłócenia z innymi i z samymi sobą. W ten sposób tobie i każdemu z nas daje kolejną szansę. Mamy całe życie, aby zaufać Mu, iż może zabrać nasz strach i naszą pychę, a następnie starać się Go naśladować w przyjmowaniu tego krzyża, konsekwencji zachowania naszego i innych. Tylko tak wejdziemy z powrotem do raju, ale też tak przed nikim z nas ta możliwość nie pozostaje zamknięta.
Drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian opisuje, jak przez jednego człowieka, Chrystusa, zostaliśmy usprawiedliwieni z grzechu wprowadzonego na świat przez Adama.
Święty Paweł porusza bardzo ważny temat – grzechu i usprawiedliwienia. Przez grzech bowiem jednego człowieka, Adama, słowo to w języku hebrajskim oznacza człowieka. Jeżeli więc Paweł pisze, że grzech wszedł na świat przez Adama, to znaczy przez człowieka, a nie chodzi tutaj o konkretnego mężczyznę, który miał na imię Adam. Przez jego grzech wszyscy staliśmy się współuczestnikami grzechu. Nieposłuszeństwo człowieka sprawia, że od tego momentu wszyscy ustawiamy się do Pana Boga trochę bokiem. Niby Mu wierzymy, ale często wolimy własne drogi, niekoniecznie te, które Bóg proponuje. Pierwsze powiedzenie przez człowieka Panu Bogu nie zawiera w sobie poważne konsekwencje. Z jednej strony potomkowie Adama niosą już na zawsze brzemię jego wyboru. Ciągle będą namawiani, kuszeni, aby nie traktować propozycji Pana Boga co do życia tak do końca na serio. A z drugiej strony stan szczęścia, którego doświadczał człowiek przebywając z Bogiem, skończył się. Chrześcijanie w Rzymie, do których pisze Paweł, doskonale o tym wiedzieli. Wielu z nich bowiem wywodziło się z narodu wybranego, stąd biblijna historia grzechu była im bardzo dobrze znana. Dlatego Paweł stara się odpowiedzieć na fundamentalne pytanie. I co dalej? Czy w związku z tym Bóg nie da się już przeprosić i człowiek zawsze przed Nim będzie winny, nie może się w żaden sposób usprawiedliwić? Czy Bóg pozostawił nas samym sobie i przestał się nami interesować? Z odpowiedzią na te pytanie przychodzi sam Bóg i Jego Syn, Jezus Chrystus, i Jego dzieło. Bóg tę odpowiedź daje już człowiekowi w raju. Nie pozostawia go bez nadziei, ale ukazuje możliwe wyjście z tej trudnej sytuacji. Tak jak przez jednego człowieka, Adama, grzech wszedł na świat, tak przez jednego Boga człowieka wszyscy zostaliśmy odkupieni dzięki Jego krwi. Jesteśmy więc usprawiedliwieni, Bóg nam wybaczył. I nie tylko wybaczył, ale pokazał, że Jego miłość do nas jest naprawdę bezwarunkowa i nieskończona. Nieposłuszeństwo człowieka Adama zostało usprawiedliwione absolutnym posłuszeństwem dokonanym w pełnej wolności przez Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy już więc tylko dziećmi Adama, niosącymi w sobie grzech, ale także dziećmi Jezusa Chrystusa, który daje usprawiedliwienie i pokazuje piękno innej drogi, nie tej naznaczonej nieposłuszeństwem, ale tej, która kroczy w prawdziwej miłości. Pragnienie człowieka, aby na zawsze być z Bogiem i czuć na sobie Jego pełen miłości i czułości wzrok, znowu staje się możliwe.
Ewangelia przedstawia z kolei kuszenie Jezusa na pustyni przez diabła po 40-dniowym poście.
Kuszenie Pana Jezusa ukazuje nam taktykę działania złego, szatana. Do jego natury należy nieustanny sprzeciw. Adwersarius, ten, który się sprzeciwia, kusi, prowokuje. Nazywany jest antychrystem, czyli tym, który działa przeciw Chrystusowi. Anty i w historii, i w życiu każdego człowieka. A zatem to on kusi do popełniania grzechu, łudzi pozorami dobra, przeszkadza w nawróceniu. trzy ważne elementy działania szatana, który zawsze będzie działał przeciw Bogu i człowiekowi. Będzie robił wszystko, aby tego człowieka zniszczyć, czyli odebrać mu to, co ma najcenniejszego – wolność. W trzech kuszeniach zbiegły się wszystkie pokusy świata, które chciały i chcą zniewolić wszystkich ludzi. W obietnicach szatana zawarte są najgłębsze pokłady ludzkiej natury – zmysłowość, chciwość i pycha. Oto motor wszelkich szaleństw kolejnych pokoleń – wygodnie żyć, chcieć panować i wymuszać na Bogu, aby spełniał ludzkie życzenia. Fiodor Dostojewski powie, te trzy pokusy przewodzą całej historii i ukazują trzy obrazy, do których ograniczają się wszelkie nierozwiązane historycznie przeciwieństwa ludzkiej natury na całej powierzchni Ziemi. Trzy kuszenia, trzy bramy prowadzące w świat niewoli zła. Szatan to taki terrorysta. Jego głównym zadaniem jest zastraszyć, sparaliżować, wprowadzić niewiarę w Boga i siebie. Dlatego działa przez fasady, pozory, złudne widzenia. To są te fasady potęgi i niezależności finansowej, fasady potęgi panowania, fasady potęgi pychy i rozgłosu. Kiedy człowiek wpadnie w tę logikę, niechybnie kończy tą rozpoczętą drogę wielkim upadkiem. Pamiętamy, Judasz, idąc i ufając zbyt mocno pieniądzom, skończył wieszając się na drzewie. Sanhedryn i uczeni w piśmie, ci, którzy chcieli panować nad resztą ludzi, nakładając na nich ciężary nie do udźwignięcia, sami przerażeni później uciekali przed tymi samymi ludźmi. Szatan nigdy nie chce dobra człowieka. To, co obiecuje, choć bywa z pozoru atrakcyjne, zawsze okazuje się kłamstwem i obraca się przeciwko człowiekowi. Jezus, poddany kuszeniu na pustyni, uczy nas dzisiaj, że z diabłem nigdy nie należy pertraktować. Jest to taktyka, która zaczęła się w raju i będzie istnieć do końca świata. Klasycznym przykładem działania szatana jest opis kuszenia Ewy. Oto najpierw zamącił jej w głowie, czy to prawda? Potem uderzył sugestią, na pewno nie umrzecie, a w końcu pokonał ją i jej męża. W tym czasie Wielkiego Postu, czasie przyglądania się swoim niedoskonałościom, możemy być jeszcze bardziej kuszeni, zwłaszcza tam, gdzie były podjęte zobowiązania i postanowienia wielkopostne w czasie rozpoczętego w środę popielcową Wielkiego Postu. Zatem czuwajmy i bądźmy konsekwentni w swych postanowieniach, tylko wtedy sukces jest gwarantowany.
Wysłuchaliśmy nowy cykl audycji pod tytułem Daję Słowo. W naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.